Dzień dobry, przy mikrofonie Wojciech Basałygo, a z nami europoseł Bartosz Arłukowicz. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Panie pośle, no to jakby pan tak miał wytłumaczyć nam wszystkim, na czym polega ten pakiet migracyjny, którym wszyscy nas straszą?
W tym wszystkim jest trochę straszenia, trochę prawdy, a tak naprawdę prawda polega na tym, że Polska nie zdołała zbudować żadnej koalicji blokującej tego typu rozwiązania. Jesteśmy kompletnie osamotnieni dzisiaj w Europie. Przyjęliśmy bardzo dużo, kilka milionów uchodźców z Ukrainy i nikt dzisiaj w Europie nie ma planu relokacji migrantów do Polski, ale niestety polski rząd przez to, że jest zupełnie osamotniony, ma trudniejszą sytuację i szkoda, dlatego że współpraca z partnerami mogłaby znacząco poprawić i naszą sytuację, i naszą politykę migracyjną, i jakby istnienie w Europie. To jest bardzo dzisiaj skomplikowane, dlatego że rząd dzisiaj generalnie walczy ze wszystkimi naszymi sąsiadami.
To ja tylko dopytam, jeżeli Polska nie przyjmie tego pakietu, to na przykład nie dostanie pieniędzy na migrantów, uchodźców, którzy dzisiaj są w Polsce, a pochodzą z Ukrainy na przykład?
Rząd dawno już mógł wywalczyć pieniądze na migrantów, których przyjęliśmy. Przypomnę ten trudny czas, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie, kiedy miliony ludzi wjechały do Polski, a Polacy przyjęli do swoich mieszkań, domów, ogarnęli ich opieką. Polska mogła wystąpić o środki europejskie, ale niestety to, co polski rząd właśnie, nie Polska, polski rząd robił razem z Komisją Europejską w sensie walki, sporów, dyskusji, niekończących się nieprawd, spowodowało to, że dzisiaj ani nie mamy pieniędzy, jesteśmy osamotnieni w tej walce, no i sytuacja jest bardzo trudna.
No trudna, może być jeszcze bardziej trudna, bo wybuchł potężny konflikt w Izraelu. Pan się nie obawia tego, że na przykład uchodźcy z tamtej części świata będą migrować na przykład do Polski?
Ta sytuacja jest bardzo niebezpieczna dla Europy, dla nas także, dla Polski, dlatego że tocząca się wojna na Ukrainie, dzisiaj konflikt w Izraelu i bomby, które spadają na ludzi, mogą spowodować dołączanie się kolejnych państw do tego konfliktu. Oczywiście nie chciałbym bardzo tego, ale z tym się trzeba liczyć i oczywiście trzeba się liczyć także z tym, że ludzie stamtąd także będą uciekali.
To jeszcze zostajmy przy temacie, przy sprawach europejskich. Unia Europejska powinna się powiększać, powinna zostać uruchomiona ta procedura akcesyjna o kolejne kraje. Ja przypomnę, że Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej.
Tak, ja jestem zwolennikiem poszerzania Unii Europejskiej, jestem wielkim zwolennikiem przyjęcia Ukrainy do Unii Europejskiej i tego, żeby ta konsolidacja była coraz większa. I tak naprawdę to jest główna oś sporu w tej kampanii, która teraz się toczy, w której właśnie jesteśmy w centrum tej kampanii. Tak naprawdę najważniejszym tematem tej kampanii jest to, w jaki sposób podchodzimy do Unii Europejskiej. My jesteśmy jednoznacznie proeuropejscy, jednoznacznie za tym, żeby Unia Europejska się poszerzała, przyjmowała nowych partnerów, nowe kraje, w tym Ukrainę. I to jest ta główna oś sporu w tej kampanii. Oczywiście możemy mówić o różnych innych osiach sporu, ale myślę, że to jest najważniejsza oś sporu.
No to partia rządząca, Prawo i Sprawiedliwość mówi tak Europa, tak Unia Europejska, ale Europa ojczyzna.
Trochę się muszę z panem redaktorem nie zgodzić, dlatego że kiedy ja, pracując na co dzień w Strasburgu, w Brukseli, kiedy obserwuję zachowanie polityków PiS-u, nie mam wrażenia, żeby oni mówili tak Unii Europejskiej. Mam wrażenie, że to jest jakiś taki spektakl protestu przeciwko Unii Europejskiej, obrażania partnerów codziennego. Są momenty, w których jest mi naprawdę wstyd za zachowanie naszych posłów z PiS-u w Parlamencie Europejskim. To nie jest tak, że ci ludzie, ci politycy mówią tak dla Unii Europejskiej. Oni mówią właściwie, Unia Europejska to jest zło, które dzisiaj szkodzi Polsce. A ja mówię dokładnie odwrotnie. To jest jedyny ratunek, jaki dla Polski jest. Bytność w Unii Europejskiej w pełnym takim wyrazistym udziale i współpracy z partnerami.
Startuje pan do parlamentu. Zapewne przejdzie pan z Europarlamentu do polskiego parlamentu, do Sejmu. Sprawy zdrowia. Znowu się będzie pan się zajmował sprawami zdrowia?
Tak, to jest mój główny obszar zainteresowania zawodowego, politycznego. Kiedy szedłem do Parlamentu Europejskiego, przedstawiłem taki 6-punktowy plan, nazwałem go wtedy planem Arłukowicza i wtedy mówiłem o tym, że Unia Europejska, Parlament Europejski musi zająć się zdrowiem i to się wydarzyło. Dopięliśmy tego, że Europejska Partia Partia Ludowa, czyli jakby partia skupiająca wszystkie partie europejskie profilu Platformy Obywatelskiej czy PSL-u, doprowadziliśmy do tego, że w Parlamencie Europejskim powstała specjalna komisja do spraw walki z rakiem, na której czele stanąłem. Stworzyliśmy specjalny raport na temat równego dostępu do leczenia, rehabilitacji, diagnozy w przypadku raka i powołano także Komisję Zdrowia. To historyczny moment, dlatego że nigdy wcześniej w Parlamencie Europejskim nie było Komisji Zdrowia, dzisiaj jest, jestem jej przewodniczącym i to jest jakby oczywisty profil mojego działania zawodowego.
A jak miałby pan ocenić stan polskiej służby zdrowia dzisiaj?
No, myślę, że wszyscy nasi słuchacze są w stanie to sami ocenić. No, dzisiaj sytuacja jest taka, że brakuje leków, pacjenci wędrują od apteki do apteki, szpitale nie wypłacają ZUS-ów, upadają finansowo, zlikwidowano ponad 20 tysięcy łóżek szpitalnych, ponad 1000 aptek, ponad 250 zespołów ratownictwa medycznego. To są twarde fakty. No i coś, co mnie szczególnie boli, jedna z pierwszych decyzji PiS-u po dojściu do władzy, likwidacja programu in vitro, którego byłem autorem. Podpisywałem ten dokument, który wprowadzał w Polsce pakiet in vitro, z którego urodziło się ponad 20 tysięcy dzieci, czyli 20 tysięcy rodzin borykających się z problemem niepłodności uzyskało możliwość posiadania dziecka. To się stało. Oni ten program zlikwidowali. De facto kolejki się do szpitali wydłużyły. W aptekach brakuje leków i padają kolejne apteki i szpitale. No, taka jest sytuacja, którą chyba wszyscy obserwujemy dzisiaj, która jest bardzo, bardzo trudna.
Pana konkurent polityczny, także kandydat w tych wyborach, Czesław Hoc, też lekarz, endokrynolog, mówi, że wcale nie jest tak najgorzej, bo kardiologia jest w dobrym stanie. Jest w dobrym stanie opieka onkologiczna.
No, najprościej zapytać pacjentów, a nie posła Hoca. Myślę, że wszyscy wokół wiemy, jak wygląda dzisiaj sytuacja polskich przychodni, w szpitali, jaki jest czas oczekiwania do specjalistów, jak bardzo drogie są leki, jak bardzo tych leków brakuje. W związku z tym ja teorie pisowskich polityków pozostawiam z boku w rozmowie z nami. Myślę, że pacjenci sami potrafią to ocenić najlepiej.
No to przenieśmy się do tych spraw kampanijnych. Jak pan rozmawia z ludźmi, prowadzi pan kampanię taką bardzo aktywną na terenie Koszalina i swojego okręgu wyborczego. Jak pan tak rozmawia z ludźmi? Takie są nastroje.
Myślę, że te nastroje się zmieniały w ostatnich tygodniach. Jeśli byśmy porozmawiali o kampanii 8-10 tygodni temu, to było bardzo wiele osób, które nie były zainteresowane polityką, nie miały swojej wyrazistej opinii. Dzisiaj już takiej sytuacji nie ma. Kiedy pracuję z ludźmi na giełdzie koszalińskiej, w Białogardzie, w Chocznie, w Wałczu czy Szczecinku, widzę bardzo dużą polaryzację. Ogromna część ludzi jest bardzo zmęczona tym, co się dzieje w Polsce. Mówią, mamy dość, chcemy zmiany w Polsce. Szczególnie widzę to u kobiet, które mówią, mamy dość wojny polskiego rządu z kobietami, mamy dość pałowania kobiet na protestach, mamy dość gazowania kobiet, chcemy bezpiecznie rodzić dzieci, chcemy mieć program in vitro, chcemy mieć dostęp do antykoncepcji. O tym mówi dzisiaj ulica.
Będzie pan oglądał debatę telewizyjną?
Oczywiście, że będę oglądał z wielkim zaciekawieniem. Wszystkich państwa do tego namawiam, dlatego że w każdym demokratycznym kraju taka debata się powinna odbyć między liderami partyjnymi. Niestety Jarosław Kaczyński zwyczajnie stchórzył. Na początku uciekał przed Tuskiem.
Może jeszcze się pojawi.
Na początku uciekł przed Donaldem Tuskiem. Ze startowania w Warszawie uciekł do Kielc. Potem, kiedy był marsz, wyjechał do Katowic, a teraz nie chce wziąć udziału w debacie. Szkoda, bo warto byłoby posłuchać zderzenia tych dwóch światów politycznych Donalda Tuska i Jarosława Kaczyńskiego. No ale jak widać, Jarosław Kaczyński stchórzył, ucieka, unika debaty, boi się tej debaty. Trudno. My, czyli Donald Tusk, stawimy się na tej debacie i będziemy dyskutowali.
A Mateusz Morawiecki, premier Polski, nie jest wystarczającym dyskutantem?
Mateusz Morawiecki przede wszystkim często mija się z prawdą. Po drugie, nie ma w mojej ocenie najmniejszego znaczenia politycznego, dlatego że jest premierem w pewnym sensie marionetkowym, dlatego że ośrodek władzy jest zupełnie gdzie indziej. To jest, ten ośrodek władzy jest w rękach Jarosława Kaczyńskiego, a Mateusz Morawiecki jest takim premierem wyznaczonym przez Kaczyńskiego, którego wiarygodność właściwie upadła do zera.
Czego pan jeszcze się spodziewa po tych ostatnich dniach kampanii wyborczej?
Zaostrzenia debaty, zaostrzenia języka ze strony rządzących, ze strony PiS-u. Kiedy ja słucham wystąpienia Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, właściwie tam nie ma nic innego niż Tusk, za Tuska, przez Tuska, bo Tusk, bo Tusk to, bo Tusk tamto. Z tamtej strony nie pojawia się żaden przekaz polityczny, żaden przekaz programowy. Tam jest ciągła walka z Tuskiem i używanie kłamstwa, które staje się w ich wykonaniu jakby prawdą objawioną przez PiS. Zaś trudno się tego wszystkiego słucha, bo ten język jest tak bardzo ostry i tak bardzo nienawistny. I myślę, że to właśnie trzeba w Polsce zmienić po wyborach.
Ale jak przygląda się sondaże, no to ta polityka atakowania konkurenta politycznego, w tym przypadku Donalda Tuska, no nie sprawdza się, no bo słupki Prawu i Sprawiedliwości wcale nie rosną. Za to rosną na przykład Trzeciej Drodze albo Lewice. A to oznacza, że ludzie szukają wyboru.
Wie pan, dlatego, że ludzie widzą, co się w Polsce dzisiaj dzieje. No, sytuacja, w której inflacja szaleje, w której rząd zaostrza retorykę wobec naszych partnerów, sąsiadów. Rozmawialiśmy już o tym. Ukraina, Niemcy. Właśnie szukamy wroga wszędzie. Stacje paliw, na których nie ma paliwa, na których wiszą papierowe naklejki, mówiąc o tym, że jest awaria dystrybutora. No, to wszystko ludzie widzą. Ludzie rozumieją to, w jaki sposób są manipulowani, poddawani propagandzie. I to ludzi męczy. Ja to czuję na ulicy każdego dnia, że ludzie mówią, mamy dość, idziemy na wybory. I ja do państwa też mówię, wykorzystując naszą rozmowę, wszyscy na wybory. 15 października, los Polski jest w waszych rękach.
Panie pośle, pół minuty dla pana, dlaczego wyborcy z Koszalina mieliby oddać właśnie głos na pana?
Myślę, że po pierwsze jestem w polityce dość długo i pokazałem, że jestem dość skutecznym politykiem. Zachęcam też ludzi do tego, żeby głosować na polityków, którzy są po prostu zwyczajnie przyjaźni ludziom. Ja nie używam żadnego języka agresji. Jestem ciągle na ulicy, ciągle spotykam się z mieszkańcami okręgu Koszalińsko-Kołobrzeskiego. Poza tym stąd pochodzę. Jestem z Darłowa, tam się wychowałem. Byłem wczoraj w Darłowie na 70. rocznicy mojej szkoły, dzisiaj Zespołu Szkół Morskich, wtedy Liceum Ogólnokształcącego. To jest mój teren, moje miejsce i czas na zmiany. Musimy zmienić Polskę, musimy ratować nasze dzieci, naszych rodziców, babci, dziadków, naszych partnerów. To jest nasza decyzja. 15 października wszyscy na wybory.
Bartosz Arłukowicz, europoseł, a także kandydujący do Parlamentu Polskiego z list Koalicji Obywatelskiej z okręgu Koszalińsko-Kołobrzeskiego, był dziś moim waszym gościem w Twoim radiu. Dziękuję pięknie za rozmowę.
Dziękuję bardzo.